Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Będziemy tu rozmawiać o machine learning, programowaniu i zarządzaniu projektami korzystającymi ze sztucznej inteligencji. Jeśli pracujesz w tej branży, chciałbyś zacząć lub Twoja firma rozważa wykorzystanie tych technologii, jesteś w dobrym miejscu. Zapraszam Cię serdecznie. Cześć, dzisiaj porozmawiam z Kamilą Hankiewicz i Kubą Misiornym z firmy Untrade. Cześć Wam.
Dzień dobry.
Cześć.
Cześć, miło w końcu zobaczyć na prawie żywo.
Na żywo. Bo tutaj zdradzę taki może background, że czasami piszemy z Kamilą o jej newsletterze. Mam nadzieję, że o nim też na chwilę wspomnimy. Jest świetny, polecam wszystkim.
Dziękuję.
A mam nadzieję, że za jakiś czas dotrzemy może do innego odcinka, gdzie więcej o nim porozmawiamy.
Pewnie.
To może przedstawcie też takie swoje role w tej firmie i potem po kolei przejdziemy też, co ciekawego robicie od strony AI.
No to co robimy? No to jak widzisz, ja jestem dużo, wszędzie mnie pełno, wszędzie jak próbuję publikować, opisywać to, co robimy, więc jakby dużo rzeczy, z których się zajmuję w firmie, no to właśnie jest wokół marketingu, wokół sprzedaży, no ale też jakby, jako że jesteśmy małą firmą, że każdy robi wszystko, może nie robię kodowania, tylko tej rzeczy nie robię, a wszystko inne typu rzeczy operacyjne, czy jakieś tam, jakieś dopinanie finansów, no to też przypada pod moją działkę.
A Kuba?
No a ja jestem z tej drugiej strony, ja robię to kodowanie i trochę tych innych rzeczy. To znaczy teraz już mniej kodowania, bardziej w środek tego spektrum między biznesem a technologią zmierzam, gdzie jakby jestem właśnie tym łącznikiem między naszymi teamami technologicznymi a biznesem i klientami. Czyli takim CTO jest.
Więc ja coś obiecuję, a Kuba później to weryfikuje, czy to jest w ogóle osiągalne. A
znacie tego mema takiego z Goldenem, gdzie jest ktoś, kto na spotkaniu opowiada i trzyma pysk Goldena i,
tak,
i,
tak.
I żeby tylko nie szczeknął, że tego się nie da dowieść. To jest, rozumiem, że to
tak,
są te
tak,
dwie role.
Sprzedaż. No coś takiego, no.
Świetnie.
Ale nasi klienci tego nie będą wiedzieć.
Ale wiesz co, to jest akurat bardzo ciekawa rzecz, bo na samym początku mojej kariery takiej bardziej, nie w jakiejś firmie, tylko w swojej firmie, strasznie jakby się tego bałem, że coś obiecamy, coś czego dokładnie nie wiem jak to stworzyć no, w technologii. I bardzo jakby tak starałem się, nie wiem, albo dokładnie przemyśleć coś, mieć plan dokładnie jak coś zrobić. A tak naprawdę potem i tak się okazuje, że to albo klient coś trochę innego zrozumiał, albo on ma jakieś, czy ona ma jakieś wyobrażenie o tym, o czym tak naprawdę rozmawiamy, co nie jest dokładnie jeszcze tak naprawdę dogadane jakby w takiej rozmowie, tylko trzeba to mieć na papierze. A tak czy siak i tak się te wymagania zmienią podczas projektu, więc wtedy jakby w tym praniu przysłowiowym wychodzi wszystko lepiej, więc czasami myślę, że mam taką intuicję, jak, czy coś jest w ogóle możliwe, mniej więcej z technologią, czy nie, i to jest, to starcza.
Kamila, chcę coś dodać.
No właśnie, nie, no to jest ciekawe też, że zawsze jakby na początku zakładaliśmy, że nasi klienci, czy te firmy, które jakby wiesz, patrzysz z zewnątrz i one wyglądają na takie bardzo zaawansowane, mają sztab ludzi, którzy powinni się znać na tych rzeczach i wiedzą, co jest dostępne, co jest możliwe. I później w rozmowie właśnie z nimi okazuje się, że oni tak naprawdę wymagają bardzo, bardzo podstawowych rzeczy, nie? Bo tego jeszcze nie wykminili. Więc to jest jakby dla nas niekończąca się lekcja, żeby nie zakładać, że oni wiedzą.
Jasne. To może jeszcze opowiedzcie, bo to spektrum firm w AI jest tak naprawdę ogromne. Od pisania małych sterowników do pisania ogromnych chmurowych rzeczy. W którym miejscu wy celujecie? Albo czy może na przykładzie jakichś projektów mniej więcej wasz obszar.
No dawaj Kuba.
W spektrum firm AI-owych my jesteśmy bardziej w stronę jakby gotowego produktu, którego używają zwykli ludzie, którzy nie mają pojęcia o AI, nie obchodzi ich AI, tylko chcą korzystać z tego, co AI może im dać. A dokładniej skupiamy się na NLP, czyli Natural Language Processing, mogę się trochę gubić w tym, co będę mówił, bo nie umiem po prostu o tym mówić po polsku, bo wszystkie rozmowy mam po angielsku.
To jest pierwsza w sumie rozmowa, rozumiem, którą robimy po polsku.
Raz, że wszystkie rozmowy po angielsku, ale to nie jest jakby jakiś snobizm, po prostu się tego uczyłem po angielsku, jakby nie, albo nawet po polsku nie ma odpowiedników jakichś słów.
Tłumaczy
ale
się
no zobaczymy jak to pójdzie. Więc skupiamy się na NLP, pomagamy firmom, pomagamy ludziom, pracownikom w firmach połapać się jakby w tym ogromie danych, które mają w całej firmie. I danych tutaj mam na myśli nieustrukturyzowane dane, czyli unstructured data, co tak naprawdę oznacza czy obrazki, wideo, dźwięk, czy też tekst. Teraz skupiamy się na tekście, czyli dokumentach tekstowych, jakichś PDF-ach, kontraktach, fakturach, mailach itd., itd. Każda firma ma ogrom takich informacji w milionie różnych systemów, więc nasza platforma łączy się z tymi wszystkimi systemami, rozumie ten tekst, te nieustrukturyzowane dane w tych systemach i może dać użytkownikowi przegląd przez wszystkie różne systemy, całą jakby taką, tu mówimy, data landscape.
Krajobraz danych albo pejzaż krajobraz danych, tak.
Krajobraz danych w całej firmie.
To ogniomurek.
Ogniomurek, tak. Myślę, że najłatwiej to wytłumaczyć na przykładzie. Działamy z policją w Anglii, gdzie jak dzwonisz na policję, rozmawiasz z tym policjantem po drugiej stronie i on ma, albo ona, ma 20 do 50 różnych systemów, gdzie mają różne dane. Jakieś raporty z jakichś przestępstw, rejestracje samochodów, zarejestrowanych nieletnich, ludzi, którzy są vulnerable. Nie wiem, że oni jakby potrzebują jakby więcej pomocy na przykład. No i ten policjant jak rozmawia z tobą, ty coś mówisz, nie wiem, na przykład, że mój mąż mnie atakuje nożem i teraz ten policjant musi sprawdzić, czy ten podejrzany był raportowany wcześniej. Czy z tego adresu ktoś wcześniej dzwonił, nie wiem, w jakim to jest miejscu w mieście i tak dalej, i tak dalej. Więc my słuchamy tej rozmowy, bezpośrednio tej rozmowy telefonicznej, robimy transkrypt z niej, to jest jakby jeden typ AI, który robi ten speech to text. Potem z tego transkryptu wyciągamy różne informacje i według tych informacji szukamy w tych różnych 50 systemach. I dajemy w czasie rzeczywistym temu oficerowi taki ogląd sytuacji. To są wszystkie informacje, które mogliśmy znaleźć w całym tym information landscape policji, które jakby pomogą ci zadecydować, co zrobić z tą rozmową, którą w tym momencie masz.
Tylko ważne, jakby zawsze podkreślamy to, że my nigdy nie zastępiamy człowieka, nie? My jesteśmy tylko taki assistive AI, czyli właśnie pomagamy w zbieraniu tych informacji i pokazaniu w jednym miejscu o wiele, wiele szybciej niż jakikolwiek człowiek by to zrobił.
Nie, no bo oczywiście pomyślałem sobie od razu o Minority Report, że następnym krokiem będzie zaczytanie tych wiadomości i podjęcie decyzji, czy wysłać tam drona, czy oddział policji, czy może jeszcze kogoś innego. Pewnie można, w zależności od intencji twórcy systemu.
No tak. No akurat w UK, no, też jakby w Unii Europejskiej tak samo. Jest bardzo duży nacisk kładzony na tym, żeby właśnie przeciwdziałać temu, nie? Że,
tak, żeby świadomie podejmować decyzje, a nie automatycznie. Jasne.
Dokładnie.
To zapytam jeszcze od strony takiej technicznej, jeżeli oczywiście to nie wkracza już w wasze IP, czy mówimy o takich systemach, które powiedzmy przy tej transkrypcji później wyciągają jakieś name entity, próbują tworzyć jakiś graf, czy to jest tak, że z każdego źródła danych wyciągamy tylko informacje związane z tym konkretnym zgłoszeniem i jakimiś, no nie wiem, pojedynczymi faktami. Gdybyś mógł opowiedzieć trochę więcej, jak to działa od tej strony technicznej.
Znaczy tam jest dużo różnych rzeczy w różnych miejscach, tych różnych pipeline'ów, które mamy. Tak, dokładnie. Name entity recognition robimy na tym transkrypcie. Jakby no z tego mamy, nie wiem, imię i nazwisko kogoś, przez co możemy znaleźć tą osobę w jakiejś bazie danych. Oczywiście to jest na przykład niewystarczająca informacja, nie? Bo jak ktoś się nazywa John Smith, no to wychodzi parę tysięcy takich ludzi, więc tak naprawdę łączymy to z innymi informacjami, które możemy znaleźć albo dostać z innych systemów, chociażby, wiesz, mamy numer telefonu, z którego ktoś dzwoni, mamy inne informacje, które ktoś powiedział, nam adres czy inną osobę, więc możemy przez to stworzyć jakiś inny pewności tego systemu, że ten kawałek informacji jest jest relevantny do tego case'a teraz. Więc jest name recognition, ale też jakby używamy takich bardziej deep learningowych rzeczy, gdzie robimy jakiś embedding tego, co ludzie mówią, żeby robić taki bardziej zniuansowany topic modeling, który potem patrzy na te topiki w jakichś raportach policji i maczujemy te tematy.
Wracając do tego topic modeling, czy też próbujecie określić, że ktoś jest w panice i trzeba mu szybko pomóc, albo że to jest takie zgłoszenie, że może być sprocesowane jutro po południu?
Wiesz co, to akurat to jest częsty temat, bo niektórzy ludzie się o to pytają, z którym rozmawiamy, czy robimy wykrywanie emocji z głosu, nie tylko z analiza tego transkryptu. Robimy testy w tym kierunku, nie jest to zupełnie używane w niczym produkcyjnym, bo tak naprawdę są jakby różne takie jakby standardy w policji w Anglii, gdzie w jaki sposób robić priorytetyzowanie tych zgłoszeń. I nie ma tam nic takiego, no, że jakby czuję, że ktoś na przykład jest w panice, albo płacze, albo krzyczy, albo coś takiego, prawda? To jest wręcz coś, w czym nasz system może też pomóc, bo każdy policjant robi priorytetyzowanie, ten triaż, inaczej trochę, nie? Jakby według takiego instynktu swojego, jakby jak nie umiesz tego instynktu opisać, dlaczego tak było, nie ma jakby jakichś twardych danych, no to może to jest źle. Pomagamy ustandaryzować też to priorytetyzowanie, więc na razie tego nie używamy w niczym takim, co wychodzi do produkcyjnego systemu, ale jest to na pewno ciekawy temat, no, który gdzieś tam testujemy.
No i też jakby drugi jakby filar typów jakby klientów, które mamy, no to są właśnie firmy takie z informacjami, które są bardzo skomplikowane. Czyli właśnie masz taki complicated complex taxonomy, czyli właśnie manufacturing, czy tam engineering companies i tam tak naprawdę no nie ma emocji, znaczy emocji, no emocje nie są aż takie ważne. Ale no tak, widzimy właśnie w policji jest to może częstszy topic, no ale jeszcze nic z tym nie robimy tak naprawdę.
Dobra, to zrobimy jeszcze taką małą zawrotkę, bo co jakiś czas śledzę też wasze osiągnięcia i różne ciekawe rzeczy Kamila wrzuca, gdzie tam pokazujecie produkty albo gdzie opowiadacie o swojej firmie. To może wróćmy do tego, a potem jeszcze porozmawiamy o tym, co ciekawego jest w produkcie.
Jasne.
Pierwsze dwie rzeczy, które mi przychodzą do głowy, to Kanada, druga Japonia, a trzecia w sumie to ten program taki podobny do naszego NCBIR, gdybyśmy mogli o tym opowiedzieć, bo myślę, że to będzie ciekawe dla słuchaczy w Polsce.
No nie wiem, co to jest ten NCBIR, ale pewnie chodzi ci o Tech Nation, tak? Ten tak, UK tak. W Anglii. Kanada to był, Kanada i Stany tak naprawdę, to była ostatnio, właśnie byliśmy tam, nie wiem, ponad miesiąc temu na konferencji właśnie, to było AI, Big Data and AI Conference. Oni organizują też właśnie, to jest ta sama firma, która organizuje konferencję w Cannes. Wyobraźcie sobie, że właśnie w tym Cannes też masz czerwony dywan i te sprawy dla firm AI, więc jesteśmy po prostu w dobrym miejscu. To się odbywa w czasie off-peak dla filmowego, czyli luty, więc nie wiem, czy chcesz chodzić po tym dywanie, czy nie, bo jest zimno, ale dobra. I jeszcze robią jeden, ten największy Big Data and AI w Paryżu. Więc właśnie w tym roku, znaczy w tym, co będzie, mamy zamiar właśnie też się tam w Europie wystawić i tam opowiadać o tym, co robimy. No ale dlatego, że jakby dopiero późno dowiedzieliśmy o tym, więc zaprosili nas, żeby mówić na konferencji właśnie w Kanadzie. No i to był akurat ten dzień, to było dwa dni i to był ten dzień, gdzie mogliśmy oficjalnie już ogłosić, że dostaliśmy się do tego prestiżowego programu Tech Nation Applied AI. I to jest program wspierany przez rząd, nie organizowany, ale wspierany przez rząd angielski, żeby jakby pomagać firmom w danym obszarze, czyli to był właśnie batch dla AI, ale są też batche, które się zajmują na przykład Net Zero, tam jakieś tam scale-ups, to są jakby różne programy. No i oni wybierają, chyba jest z tych batchy może dwa na rok, no i wybierają tam 15 chyba, czy tam 20 firm, które robią coś no ciekawego, czy mają jakieś tam osiągnięcia. No i prowadzą cię przez ten proces, czyli właśnie pomagają ci z szukaniem inwestycji, jeśli to jest coś, co potrzebujesz. No ogólnie najfajniejszą jakby chyba wartością tego wszystkiego jest to, że masz dostęp, jesteś w tej społeczności startupów, czy tam większych już firm, które już są krok dalej, czy tam kilka kroków dalej. Jakich błędów nie robić, nie? To jest chyba najważniejsze.
Ale to jest taki program, który oprócz tego, że daje ci różne kontakty, znajomości, też pozwala ci finansować się z tych pieniędzy rządowych?
To jest program nie na zasadzie tak jak masz akceleratory typu, nie wiem, YC czy 500, gdzie biorą sobie część udziałów i dają ci na przykład jakąś tam małą kwotę. Nas już to nie interesuje tak naprawdę, bo już wykminiliśmy dużo rzeczy, wiemy gdzie się pozycjonujemy. Wiadomo, product market fit to jest temat rzeka i nigdy nie kończący się tak naprawdę, ale w tym momencie jakby to by nam się nie opłacało, więc bardziej nas interesują te kontakty, ta widoczność. Ten program pomaga nam też w zweryfikowaniu, nie wiem jak to się mówi, reputation, tak? Lepszą reputację na rynku, tak, więc jakby na przykład pokazaliśmy to no naszym tam klientom, czy też firmom, prospektom, z którymi rozmawiamy, już jest lepiej, już jest łatwiej pewne rzeczy ustalić, już odchodzi im ten protective shell, więc łatwiej jest pewnych rzeczy no, dojść. Wspomniałeś właśnie o Japonii. Program, do którego się dostaliśmy, to jest właśnie ten 500. To jest amerykański akcelerator, ale my się dostaliśmy do programu skoncentrowanego na ekspansji do Japonii. Dlaczego Japonia? No, jak tak twoje pytanie. Dlatego, że jest kilka rzeczy. Ja tworzę drugą firmę na boku, która jest fajnym uzupełnieniem, zupełnie może niezwiązana na pierwszy rzut oka. Sprzedajemy noże japońskie. Czyli to jest sklep internetowy, produkt czysto fizyczny, ale jest takim fajnym dopełnieniem, bo w technologii tworzysz rzeczy takie niematerialne, takie intangible. Nie zawsze czegoś takiego brakowało, żeby nie wiem, mieć na co oko zarzucić. No ale bardzo dużo się też uczę. W tej firmie się nazywa Oishia. Kontaktów z zupełnie innym rynkiem, z inną kulturą. W międzyczasie jakby poznajesz tą kulturę i widzisz, że jest coś na pewno w tym, że Japonia jest trzecim największym rynkiem, tak, na świecie. Jest trudnym rynkiem, bo jest ta kultura, sposób robienia biznesu, negocjacji, szczególnie dla kobiet, jest zupełnie inny. I przez to masz tak naprawdę mniejszą konkurencję tych firm, które by chciały na przykład zrobić jakąś ekspansję. No to wiadomo, już jest Singapur, Hongkong, no jest bardzo oblegany przez szczególnie jakieś tam firmy, które oferują usługi czy tam produkty typu AI. Japonia jest świetnym rynkiem, bo jest z jednej strony bardzo, bardzo skoncentrowana na innowacje, na taka futurystyczna jakby, ale też bardzo, bardzo dużo tych procesów jest jeszcze tradycyjnych i jest takich, no wiesz, lata 90. kartki i te sprawy. Więc staramy się zrozumieć, w jaki sposób możemy tam wejść. Na razie się jakby dopiero, wiesz, to są pierwsze kroki, ale ten program pomoże nam jakby w tworzeniu tej ścieżki, tego mostu, żeby się tam dostać. No i na razie na przykład współpracujemy, czy tam też rozmawiamy z firmami japońskimi, ale z ich zarządami, oddziałami w Ameryce. Więc to jest nasz jakby link. Ale jak będziemy gotowi, jak już stanimy tą naszą pozycję mocno w Europie i w Ameryce, no to Japonia jest następnym kierunkiem.
To ja teraz mam takie pytanie, które mi się pojawiło. Pierwsze, ile śpicie? Bo wydaje się tego sporo. A drugie, jak duży jest team? Czyli kto tam jeszcze was z tyłu wspiera?
No, jak śpimy, no na przykład dzisiaj, to śmieszna historia, bo dzisiaj, bo właśnie robimy ten 500 program już teraz, na razie jest on zdalnie, więc z Europy, ale od połowy stycznia musimy być w Japonii przez miesiąc. No ale niestety niektóre z tych, no tych sesji właśnie, odbywają się w strefie czasowej Japonii, tak? Więc czasami są na przykład o drugiej dzisiaj rano był, później było o piątej, ten o drugiej rano i ja i Kuba anulowaliśmy. Ja się przymierzałam do tego o piątej, nie udało mi się, ale Kuba był na szczęście.
Czyli mało śpicie, jednym słowem.
Znaczy, nie wiesz co, zależy. Dla mnie sen jest bardzo ważny. Akurat udaje mi się szybko odpływać, więc próbuję na przykład coś przeczytać, no niestety mi się nie uda nawet jednej strony, więc muszę czytać w pozycji siedzącej.
Akurat z tym snem, jakby ja jestem bardzo przeciwnikiem takiego gloryfikowania, że o tam 4 godziny się śpi.
Gary V.
CEO czyta 200 książek rocznie i
5 AM Club, coś takiego to się nazywa, nie?
No. Znaczy 5 AM Club, okej, no ale to wtedy idziesz spać o 22, nie?
O 9, tak, dokładnie.
I okej, fajnie, niektórzy pracują lepiej rano, niektórzy pracują lepiej wieczorem. Ja właśnie różnie, to czasami gdzieś tam koduję do trzeciej w nocy, ale czasami jakby jak wstanę o piątej, to też jest fajnie, to jakby różnie, chyba z porami roku może to się zmienia.
A jak duża firma? Kto tam, jak polecicie do Japonii, to tutaj ekipa będzie działać w tle?
Mamy tak naprawdę takich ludzi, w sensie takich full time, w zasadzie są wszyscy, ale takich jakby zatrudnionych przez firmę, to mamy kilka osób, ale mamy kilkunastu ludzi, takich kontraktorów jakby, nie? Że jakby skalujemy ten zespół też zależnie od tego, jakby ile jest roboty w danym momencie.
No i mamy też jakby, staramy się na tym etapie zbierać też takich advisorów, tak, więc jakby mamy osobę, która armii amerykańskiej, która jakby nam pomaga też w zrozumieniu, jakby stworzeniu tego, tych możliwości, żeby na przykład coś zrobić z rządem amerykańskim, też długi temat. Mamy osobę, która nam pomaga na rynek dach, no jest Niemcem. Bardzo dużo rzeczy jest związanych z kulturą tak naprawdę. Musisz zrozumieć, jak ludzie myślą, jak im pomóc znaleźć też dobre argumenty, czy ten projekt będzie im pomocny, czy nie, no bo oni muszą też to później sprzedać, tak? Właśnie enterprise selling to jest nigdy jedna osoba, to jest szereg osób i dla każdej osoby może być co innego ważne, nie? I jakby to...
Mówisz o takim kulturowym dopasowaniu. Słyszałem taką historię, gdzie ktoś sprzedawał coś w Chinach, to najpierw ileś kolacji, później poznanie rodziny, później jeszcze kolejne imprezowanie i dopiero potem, no to teraz porozmawiajmy o tym, co ty w sumie tu przywiozłeś z tej Europy i chciałbyś nam pokazać. O takim dopasowaniu?
Tak. No wiesz co, no to jest w sumie bardzo podobne tutaj w Japonii, nie? Że oni bardzo, jakby ten proces jest odwrócony u nich, nie? Że oni bardzo, bardzo długo poznają tą osobę, muszą stworzyć tą więź, muszą ci zaufać, zbierają bardzo, bardzo dużo informacji, więc odnośnie za i przeciw, czy ta firma jest jakby jakimś ryzykiem. I dopiero później podejmują decyzję wspólnie z kilkoma osobami. A na przykład w Europie, czy szczególnie w Ameryce, tam jest o wiele mniejszy, jak się mówi, większy komfort na ryzyko, tak? Więc może to być na przykład jedna osoba, jeśli to jest projekt. My staramy się zawsze chodzić z małym projektem, proof of concept, więc jakby mniejszy to jest koszt, mniejszy czas, zakres czasowy, zwykle to jest do 3 miesięcy, więc zwykle ten budżet jest dostępny dla takiego jak niższego szczebla, czy tam lokalnego zespołu, nie? I wtedy to im pomaga zobaczyć wartość na używanie, używając ich danych, czyli widzą tą wartość dodaną i łatwiej im to sprzedać później do innych tam działów, czy właśnie wyżej, nie? Żeby już ten pilot stworzyć.
Czyli taka strategia tak zwanej nogi w drzwi, żeby nie dało się już domknąć i potem stopniowo wchodzenie coraz bardziej.
Tak, musisz mieć tą nogę w drzwiach, ale enterprise selling jest bardzo trudny, bo musisz z jednej strony, tak jak Datadog chyba robi, nie? Że bottom up, że właśnie stara się zainteresować tych deweloperów, a później ci deweloperzy idą do góry i mówią swoim szefom, słuchajcie, to jest fajne, to co używamy, powinniście kupić tam enterprise license czy coś. No właśnie, ale u nas też to jest jakby ważne, żeby w tym samym czasie rozmawiać z tymi C-levels, czy tam właśnie takimi decision makers, żeby się wpasować w ich strategię, nie? Bo zwykle takie duże firmy mają 5-letni plan innowacji, nie? To się musi, wszystko musi się składać, tak? Czy jaki mają ROI, jaki mają return on investment, tego wszystkiego. Jest tak często, z tego co właśnie słyszymy, czy też trochę doświadczyliśmy, że firmy tak trochę się oszukują, te takie duże, nie? One się starają się robić innowacyjne rzeczy, mają ten budżet taki R&D na rozdysponowanie tego budżetu na wiele mniejszych POCs, czyli tak właśnie proof of concept, ale tak naprawdę nie interesuje ich, żeby to później pociągnąć dalej, nie? Po prostu musi to być odhaczone w ich, nie wiem, planie rocznym czy tam 5-letnim, ale ta innowacja tak naprawdę ich nie interesuje, nie? Że będą robić rzeczy tak jak są, ale ktoś powiedział, że fajnie by było, żeby spróbować. No i tyle jest tam czynników,
Rozumiem, ja jestem po tej drugiej stronie, jestem w tym enterprise, więc nawet czasami widzę tak, że wewnętrzne takie POC po prostu mają tyle jeszcze barierek różnych po drodze do przeskoczenia, żeby się sproduktyzować, że to bardzo rzadko bym powiedział, że tu chodzi o jakąś złą wolę czy oszukiwanie się, tylko po prostu ileś tam rzeczy trzeba przeskoczyć, żeby wszyscy święci podpisali, że tak, chcemy tego używać teraz oficjalnie i będziemy to sprzedawać klientom. No, skomplikowane rzeczy, szczególnie jak powiedzmy 10 osób się musi ze sobą dogadać.
No i wiesz, i właśnie, i też jeszcze bierz pod uwagę to, że ludzie odchodzą albo zostają wywaleni, bo cały czas jest jakiś corporate shift, jest cały czas się niestety dzieje, więc jeśli takie firmy jak takie startupy starają się sprzedać do dużej firmy, no to zawsze powinny pamiętać, żeby to nie była jedna tylko osoba, do której celują, tylko żeby jak najszybciej no, te swoje macki roztaczać wśród innych decyzyjnych osób.
To Kuba, powiedz mi jeszcze, jak zdecydowaliście, żeby budować produkt, a nie usługi? Bo jest taka niekończąca się dyskusja pod tytułem, no na usługach się zarabia szybko i w sumie, jeżeli masz usługę, to w zasadzie dość łatwo się ją sprzedaje. Wiadomo, ile ktoś chce tego kupić, bo najczęściej sprzedaż to na godziny. No więc bardzo dużo firm wybiera ten model taki, jesteśmy firmą AI, ale w sumie nie mamy nic swojego, tylko pomagamy innym robić AI. A wy zdecydowaliście na znacznie trudniejszą ścieżkę, tak się przynajmniej wydaje, ale być może w konsekwencji bardziej opłacalną. Jakbyśmy mogli ten wątek tak otworzyć?
Tak, no to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie i bardzo ciekawy jakby temat. My tak naprawdę przeszliśmy tą drogę i taką transformację, bo na początku robiliśmy dokładnie taką firmę konsultingową, powiedzmy, gdzie robiliśmy rzeczy wokół data problems. Po prostu zauważyliśmy, że w wielu projektach był podobny taki problem, że było dużo danych w wielu różnych systemach, które trzeba było jakoś tam połączyć, jakoś znormalizować, jakoś umieć się odnieść z jednego systemu do drugiego. I wiadomo, no są takie trywialne przypadki, że masz jakiś tam identyfikator w jednej bazie danych, w drugiej, no i możesz to połączyć, no ale dużo jest takich nietrywialnych przypadków, że masz jakiś atrybut tu danych w jakimś tekście, tu masz w innym formacie. Dla człowieka to jest oczywiste, że to jest ten sam, nie wiem, profil klienta, ale może dla komputera nie tak bardzo. Więc tam próbowaliśmy właśnie no, różne rzeczy w takim szeroko pojętym NLP zaaplikować do tego. No i to miało bardzo dobre rezultaty, szczególnie no, nie, powiedzmy przez ostatnie kilka lat, kiedy tam ten taki NLP Summer jest z tymi transformerami i ogólnym takim deep learning. Więc no, jak widzieliśmy, że ten wątek się ciągle powtarza, pomyśleliśmy, no dlaczego nie zrobić produktu, który tak naprawdę chcielibyśmy mieć, jak zaczynaliśmy te wszystkie projekty robić, bo moglibyśmy wziąć ten produkt, one były na tyle, dużo tych problemów, dużo tych projektów było na tyle podobnych, że moglibyśmy go zaaplikować z jakąś tam konfiguracją i oby rozwiązał ten problem. Te projekty, które zdeployowaliśmy u klientów, wzięliśmy te wszystkie podobne case'y, zgeneralizowaliśmy je i zrobiliśmy ten produkt. Ale tak naprawdę no to nie jest takie binarne, to jesteśmy jakby w okresie przejściowym, chociaż jakby no nie chciałem tego tak nazwać, no bo może to jest tak jak będzie, nie? Bo działamy ze skomplikowanymi firmami, gdzie nie ma czegoś takiego, że one size fits all, nie? Zawsze jest jakaś konfiguracja, zawsze jest może coś trzeba tutaj dobudować, jakiś konektor do jakiegoś ich systemu, jakąś integrację zbudować i tak dalej, i tak dalej. Więc zawsze mamy tak naprawdę element takich professional services w projektach, nie? I to jest tylko jakby tak naprawdę do naszej platformy. I tak potem tak naprawdę no z każdym klientem zawsze zdarza coś trochę innego też. A może to super nam pomogło, a moglibyście nam pomóc jeszcze z tym problemem albo z tamtym problemem, więc i tak mamy takie dodatkowe takie projekty dookoła tych problemów, o których rozmawiamy, którymi jakby wkładamy tą nogę w drzwi, nie? Zaczyna się od jednej rzeczy, a tak naprawdę się rozprzestrzenia więcej, nie? Po angielsku to się tak nazywa, że learn and expand, nie?
Mi się tutaj to trochę spina z tym, co Ignite robi, bo tak naprawdę w jakim sensie chyba mamy dość podobne produkty, może inną klientelę, ale my też rozciągamy macki, tyle że do Dropboxów, OneDrive'ów i tym podobnych rzeczy. Stamtąd pobieramy dane i też wyciągamy tam NLP-owe tematy, i zaglądamy w zdjęcia i tak dalej i potem pomagamy klientom tego przeszukiwać. Przy czym znowu tu jest specyfika firm budowlanych, firm medycznych, więc podobny pomysł, ale może inna klientela i głównie na Stany nastawiona biznes. Natomiast te konektory to jest tak, że jest u nas osobny dział, który customowe rzeczy pisze w zależności od tego, do jakiego klienta idziemy i on ma coś nowego do podpięcia, no to jest ekipa, która dopisuje, że okej, teraz potrzebujemy do boxa konektor, no to podpinamy się do boxa albo do Gmaila, albo co tam kto potrzebuje. Więc rozumiem mniej więcej, jak to działa, no i ewidentnie to jest niekończąca się opowieść, ta część. W sensie te konektory zawsze będą kolejne, nowe, lepsze, z innej chmury i tak dalej.
No szczególnie, że dużo firm ma jakieś customowe rzeczy, nie? Jakby to, że widzimy jakiś intranet z lat 90., który ktoś napisał na kolanie, u co drugiego klienta coś takiego widzimy, nie? Ja się to śmieję, że to piszą gimnazjaliści, bo... jakby może z zewnątrz wygląda coś tam okej, ale jak masz coś tak naprawdę zrobić, to się okazuje, że tam jest taki hardcore na przykład, żeby coś działało, żeby jakieś racjonalnie przemyśleć, jak ta rzecz działa, to nie wiesz jakby skąd się wzięły takie pomysły na przykład, nie? Ale wiadomo, działa to w takiej firmie, ludzie, którzy to zrobili, dawno ich nie ma już w tej firmie, każdy się boi tego dotknąć, no i tak to się toczy, nie?
Ja kojarzę taką historię, zupełnie niedawno rozmawiałem z kimś, kto pracuje w jakimś polskim banku i mówi, że mają jeszcze kawałek napisany w COBOL-u i dokładnie jest tak, jak mówisz, mają jednego człowieka, któremu płacą jakąś astronomiczną kwotę tylko po to, żeby się tym zajmował, tak. Bo nikt nie chce tego przepisać na Go czy tam cokolwiek innego, nie?
No ja dokładnie to samo chciałem powiedzieć, ale uznałem, że może to jest zbyt daleki odjechanie od tematu, ale ja też mam dużo znajomych, jakby, którzy pracują gdzieś tam w jakimś Goldmanie albo w JP Morgan. Taki temat jest wszędzie. Że dokładnie, mają jakiś taki korowy system napisany właśnie w COBOL-u, czy w jakimś takim języku, czy C nawet, w Fortranie, też dokładnie to samo. Są ludzie, którzy to maintainują, ale to oni to tak, jak coś się wywali, to oni coś tam umieją jakby dookoła tego zrobić, ale to jest taka wielka kula i do środka nikt nie zagląda, bo każdy się boi i to działa i to tak naprawdę nasze życie gdzieś tam... wspiera, nie? To samo jest tak naprawdę na przykład z systemami do rezerwowania lotów. Na przykład ten numerek, który dostajesz, jak bilet kupujesz na lot, nie? Ten tam 6- czy 8-literowy numerek, on jest 8-literowy, bo to jest adres w pamięci, który tam Fortran może zaadresować i akurat on ma 8 znaków. ASCII tam, czy coś takiego, prawda? Jakby, że to jest tak hardkorowo związane z jakimś tam mainframe'em IBM'a, który kosztuje bańkę rocznie, żeby w ogóle to działało, bo nie produkują już nowych i jakby jak jakaś pamięć się zepsuje, to muszą coś robić dziwnego. Po prostu takie rzeczy się w głowie nie mieści.
Wspomniałeś, że kilka lat to już trwa, to... Może Kamila opowiedz o najcięższych chwilach, kiedy już prawie się poddaliście albo było naprawdę hardkorowo.
Co drugi dzień, wiesz? No właśnie dzisiaj przed tym, Kuba, nie wiem, czy nie widzisz, jak on tam płacze z boku. Nie no, mamy tam kilka rzeczy, które się po prostu palą, więc zrobimy ten podcast i znowu wracamy. No wiesz co, no dużo rzeczy się dzieje. Dużo jest rzeczy, których cały czas się uczymy i najgorszy jest właśnie ten element nieprzewidywalności ludzkiej, tak? Więc na przykład mieliśmy taki projekt z taką dużą, dużą firmą, firmą produkcyjną, tak, tworzą oni produkują takie maszyny, które tam, wiesz, milion euro plus, szwajcarską. Zrobiliśmy im PUC, bardzo byli zachwyceni, naprawdę, aż zobaczyli na przykład takie rzeczy w tym naszym projekcie znaleźli, gdzie my jakby nawet nie myśleliśmy, że maszyna jest do tego zdolna i jakby wiadomo mówiliśmy, że to jest by design, ale nie. Wszystko fajnie, te osoby, z którymi współpracowaliśmy, mówią, dobra, pokazaliśmy to naszemu globalnemu CEO, on mówi, że tak już mu się to spodobało tak bardzo i się spytał, czy możemy mieć tą technologię w naszym tam całym dziale w ciągu 12 miesięcy. Czyli taki cały pilot, należy na to budżet, no ale że to jest jakby duża firma notowana, więc no wiadomo, to musi iść takim publicznym...
zamówieniem.
Tak, tak. Powiedzieli, że dostarczyliście nam wartość, widzimy, że no wiecie, co robicie, więc chcemy, żebyście byli, ale musimy dodać jeszcze tam 2 czy 3 firmy, bo to jest minimum required, żeby stworzyć ten przetarg. No i tutaj się posypały rzeczy, bo byliśmy jakby, oni nas zapewniali, że to będzie wszystko formalność. My się już przygotowywaliśmy, wiadomo, zbieraliśmy tych naszych ludzi, którzy będą robili poszczególne rzeczy. A tu się okazało po tam tych kilku miesiącach, gdzie musieliśmy czekać na ten proces przetargu, że wybrali firmę, która zupełnie nie robi nic innowacyjnego, ale jest w Szwajcarii, jest duża, jest na rynku już wiele, wiele, wiele lat i coś tam dla nich robiła wcześniej, ale bardziej właśnie z konsultingu. No ale ten management, czy ktoś tam, kto decydował ostatecznie, kto miał tą decyzyjność, tą siłę głosu, twierdził, że są mniejszym ryzykiem. To nic, że wszyscy inni z tej firmy nas zapewniali, oni też byli jakby zszokowani, ale no nie mieli nic do gadania, tak? No bo ktoś inny, kto miał większą decyzyjność, stwierdził, że no nie, że jednak będziemy robili to z inną firmą. Więc jakby to był jeden z naszych takich najbardziej bolących momentów, bo jakby nie przewidzieliśmy, że nawet jeśli masz tyle dobrych, pozytywnych bodźców, zawsze są tam jakieś niewiadome, które musisz wyszukać i starać się zminimalizować te ryzyko.
Ale myślisz, że w tym akurat przypadku po prostu nie piliście, za przeproszeniem, wódki z odpowiednimi ludźmi na polu golfowym?
Dokładnie. Wining and dining.
Takie rzeczy się zdarzają chyba w każdym biznesie, że po prostu tak jest. No. Tylko dla was przykre.
To jest dla małej firmy, to jest...
To może być zabójcze wręcz, nie?
No właśnie, make it, break it, nie? To mieliśmy taką sytuację, mieliśmy też taką sytuację jeszcze za czasów, gdy byliśmy właśnie taką firmą konsultingową. To była właśnie firma, była, bo już nie jest, to był neobank, czyli taki fintech. Mieli licencję bankową, duże, duże finansowanie. No i robiliśmy dla nich tam, mieliśmy chyba 12 osób u nich, jakby na ich projekcie. Wszystko się fajnie kręciło, dopóki przestało. Okazało się, że jak no tam były jakieś takie dziwne rzeczy, później było bankructwo i tam administracja. My zatrudnialiśmy osoby na kontrakcie, więc my mieliśmy zobowiązania tam, nie wiem, 2-3 miesiące, ten notice period. Ta firma nas bardzo, bo długo, długo dobrze wszystko było. Później się stało tak, że przestali nam płacić. Powiedzieli, że mają jakby problemy z, dopiero później nam powiedzieli, że mają problemy z zamknięciem dofinansowania, jakieś takie dziwne argumenty nam dawali, no ale jakby wcześniej pokazywało wszystko, że działa, więc myślimy, no dobra, no to jeszcze damy mu im szansę. Więc my z naszych pieniędzy płaciliśmy za naszych ludzi, żeby to wszystko działało, dopóki jakby się stało już jakby oficjalnie, że no ta firma, administracja, jakieś tam machlojki, dziwne rzeczy, no ale jako, że my czuliśmy się odpowiedzialni za naszych ludzi, więc zdecydowaliśmy, że wiesz, mogliśmy zamknąć firmę, ogłosić bankructwo i wszystkich na lodzie zostawić. No a woleliśmy po prostu to wziąć na siebie, zapłacić te wszystkie notice period, no bo wiadomo, te osoby mogą, nie wiem, mieć małe dziecko czy tam rodzinę, którą muszą wyżywić, a my, wiadomo, jako founderzy, no to jesteśmy na ostatnim końcu tego łańcucha. Więc cała kasa, którą zarobiliśmy, a to było dużo, poszła sobie papa. Do dzisiaj, a to już chyba jest ile? 4 lata, Kuba? Coś takiego? Do dzisiaj nie zobaczyliśmy tych 300 tysięcy funtów, które nam wiszą.
No to zapytam, jak, no bo teraz to jest już po 4 latach, zakładam, opowieść, którą opowiadasz z miarę z uśmiechem, ale jak przetrwaliście to wtedy? Jeżeli jesteście w stanie...
Nudle!
Nie wiem, wiesz co, no...
chcesz coś powiedzieć?
No, jakby nie wierzyliśmy po prostu na początku, że coś tak stało, że to rzeczywiście może tak być, że z tego będzie zero. Różne rozmowy z różnymi prawnikami mieliśmy, tam... Jakby jak no, firma przechodzi na bankructwo, nie, to masz tych kredytorów, którzy są różne stopnie tego. No i wiadomo, wierzyciele, tak. No i masz tych jakby tam inwestorów w tą firmę, którzy najpierw dostają kasę, potem coś tam, potem innych. Oczywiście my jesteśmy na samym dole wszystkiego. W tej naszej grupie tych wierzycieli 40 baniek wisieli chyba, czy coś takiego, funtów. A ta firma, kontemplowaliśmy przejście na inny biznes. Bycie taką firmą prawniczą, która robi właśnie te upłynnianie takie. Oni chyba przez te ostatnie 4 lata dwie banki skasowali za serwis tego upłynnienia. Czyli oni przyszli, sprzedali wszystkie krzesła i biurka z tego biura, które miała ta firma i tyle. I oni pokazują się gdzieś tam w sądzie co parę miesięcy, jakby no według tych wszystkich procedur, wysyłają nam te raporty tego, że oni to robią. No na pewno lukratywny biznes. Oni są jeszcze przed tymi wierzycielami, tymi najwyższego poziomu, no bo oni robią ten serwis tego upłynniania. No co, no życie, no nie ma co nad tym płakać.
No teraz jesteśmy mądrzejsi o pewne rzeczy, czyli na przykład no są też takie serwisy, chociaż czasem bardzo rzadko się one opłacają, że ubezpieczasz te swoje faktury, nie? I płacisz po prostu część wartości tej faktury jako...
Ten... Takie factoringi, tak jak factoring, tak?
No coś
że
takiego
oddajesz chyba, komuś tam. Mhm.
No. I to no właśnie, to są pros and cons tego wszystkiego. No ale widzisz, chcesz dobrze, a wychodzi ujoło. No...
Bo w tych różnych opowieściach startupowych, no powiedziałbym, że gdzieś po drodze go spotyka coś takiego, mniejszego lub większego, ale że musi zacisnąć zęby. I też jestem ciekaw, czy to była kwestia tego, że wierzyliście, że dalej się uda, czy taką siłą rozpędu, bo mieliście ekipę i już tam myśleliście o produkcie i stwierdziliście, że no dobra, to jest jakiś bump, ale... Jest tam jakaś świetlana przyszłość nawet za rok, jak spłacicie i tak dalej. Jak od tej strony, jak przeszliście ten kawałek?
Myślę, że no dokładnie w taki sposób. No jakby no wierzyliśmy w to, że to był dopiero początek tego. Akurat tak fajnie się złożyło z tym projektem pojedynczym. No ale że dużo innych mieliśmy planów, które super działały, to po prostu nas to zwolniło trochę, nie? No i trochę głupo potem wrócić na etat i spłacać ten...
Też, ale tak. To się też zdarza, nie? Ale też słyszałem takie historie.
Oczywiście, no. I pewnie masz trochę, potem myślisz sobie, czy to jest jakiś taki...
Znak, omen. Tak.
Znowu, nie, po angielsku, nie, mówię, że jest takie coś jak sunken cost fallacy, nie?
Że, aha, tak.
Że pójdę w to, nawet jeżeli to nie ma sensu, rozumiem.
Nie, do końca. To bardziej jest bias mentalny, że już tyle włożyłem, no to teraz już tylko trochę muszę więcej włożyć pracy, więc no, nie mogę tego zostawić. A potem się okazuje, no, że dalej jest więcej problemów, albo więcej jakby nie problemów, okazji na to, żeby się wykazać. No, wyzwań, o.
Okazji. Tak. Wyzwań. No i właśnie, jakby no, na etacie bardzo rzadko się zdarza, no chyba, że jesteś na przykład w sprzedaży, nie? I masz kasę uzależnioną od no, takiej commission, tak? Prowizja. Dłużej by nam zajęło, żeby to jakby odrobić i w ogóle wrócić tam, gdzie byliśmy, czy jakby, no właśnie.
Gdzie byliście.
No ale wiesz, no często tak jest, szczególnie w tym tamtym okresie było coś takiego, że wiesz, wszystko się bali. Później sobie myślisz, patrzysz na swoich rówieśników, i myślisz sobie, dobra, tamci przynajmniej żyją, z zewnątrz to tak wygląda, prawda, że mają jakąś tam stabilizację, mogą sobie pozwolić na, nie wiem, zbudowanie domu, czy tam zasadzenia drzewa, kupienie, znaczy zrobienie dzieci, nie kupienie dzieci i te sprawy, nie? A jakby jak jesteś founderem, jesteś przedsiębiorcą, no to takie coś się dzieje i nagle po prostu twoje życie się zatrzymuje, nie? W sensie... Musisz sobie mówić, dobra, jeszcze nie teraz, jeszcze muszę jeszcze bardziej cisnąć, w końcu się uda. No i to jest takie trochę smutne, że uzależniasz swoje jakby życie prywatne od tego, jak ci dobrze pójdzie w biznesie.
Rozumiem, choć wydaje mi się, że to wszystkich dotyka tylko mniej lub bardziej, bo ta osoba na etacie to jest złudne oczywiście, że czuje się bezpiecznie. Jeżeli chociaż trochę patrzy trzeźwo, to wie, że to jest nieprawda. No patrz ostatnie zwolnienia w Stanach. Myślę, że też ta ekipa z IT, które tam tysiące ludzi straciło pracę, byli pewni, że no przecież z IT się nie wyrzuca, w zasadzie się tylko zatrudnia. Przynajmniej tak ostatnie parę lat pokazywało, no a stało się inaczej. Moje odczucie jest takie, że trochę spowolniło zatrudnianie, ale nie słyszałem o zwolnieniach, więc być może... Znaczy, to jest chyba też trochę taki efekt, że jak Ameryka kicha, to najpierw Niemcy, a dopiero tam za 2 lata w Polsce jest taki opóźniony ten efekt, że coś tam ewentualnie złego się podzieje i czasami, no na szczęście to gdzieś po drodze się stłumi na tyle, że nie jest takie brutalne w odbiorze, nie? No zobaczymy jak tym razem, czy to będzie krótko, czy długo.
W pewnym sensie, no cieszę się może z tych czystek, bo wiesz, jakby no bardzo, bardzo trudno, szczególnie teraz, że bycie programistą oznacza i cała praca zdalna oznacza, że konkurujesz nie tylko z lokalnym rynkiem jako pracodawca, tylko no wiadomo, Stany, kto da więcej.
Tak.
No i przez to się stało tak, że no dużo z tych ludzi, z tych kandydatów miały takie trochę nierealne oczekiwania, prawda? I jakby też... Mało dawali i dużo wymagali, więc może teraz trochę to ich utemperuje.
Może, choć powiem ci, że dysproporcje są astronomiczne, bo nawet w Polsce przyjmijmy taką wersję, tutaj pewnie dostanę jakimś pomidorem, ale że polski programista może zarabiać 10 tysięcy, a ogłoszenia startupów amerykańskich są po 30. Przy robieniu mniej więcej podobnej rzeczy, tyle że no, trzeba w tych dziwnych godzinach wstawać albo tam wykazać się, żeby przejść przez te 17 etapów interwiu i w końcu dostać tą pracę. No bo to często jest bardziej skomplikowane niż powiedzmy dwie rozmowy w Polsce. Ale różnice są dalej ogromne. No i wydaje mi się, że znowu to jest taka atrakcyjność też. No tak sobie to tłumaczę, że 10 tysięcy dolarów w Kalifornii za człowieka to nie jest jakaś szalona kwota, a 10 tysięcy w Polsce dolarów to jest jakaś astronomiczna do kupienia programisty, no to no, chyba niewiele osób się oprze takiej kwocie. Więc, no tak. Więc ta dysproporcja jednak cały czas dość mocno działa. Jeżeli komuś się udaje wskoczyć w taki tryb i pasuje mu ten styl całkowitej, zdalnej, wieczornej pracy, bo to no, jest to w jakimś sensie wymagające.
Męczące, no jasne. Przynajmniej to, co się teraz dzieje, może...
Urealni oczekiwania, tak? O to ci chodzi.
Oczekiwania, no tak, i może będzie trochę większy szacunek do pracy. Nie wiem, takie moje marzenia.
Ja z tym szacunkiem to powiem, tak zastanawiam się, czy to jest kwestia rynku, czy też takiego... tych różnic pokoleniowych, co się komu należy, takich rzeczy, też. Które tam, no w zależności od wieku, i to nie przyklejam żadnej naklejki, żeby uogólnić, ale troszkę czasami tak wygląda. Choć powiem tak, nawet jak zatrudnialiśmy stażystów, to byli tacy i tacy, żeby tu też jasno powiedzieć, że byli tacy, którzy bardzo się starali i tam widać było, że wkładają całe serce w to, żeby się nauczyć różnych rzeczy, i byli tacy, którym się należało, nie? Bo tak.
No.
No i właśnie, zawsze tak było, prawda? Pytanie, no właśnie, czy my to na przykład teraz widzimy, że czasami są tacy, tak, prawda, i że mi się należy i po prostu my wcześniej tego nie widzieliśmy, bo na przykład my byliśmy w tym pokoleniu, no, które zaczynało dopiero, czy naprawdę teraz coś się zmieniło, jakby jest trochę inaczej, ale no myślę, że zawsze w jakimś stopniu tak było, nie? No, że po prostu niektórzy ludzie nie przykładają, nie chce im się, a i są tacy, którym się chce i którzy sami coś wykminią, jest problem, przyjdą, tu proponuję takie rozwiązanie albo takie, bo tu zrobiłem research.
Jak słucham o tak zwanej proaktywności, bo to tak ładnie nazwijmy tutaj, to mi się wydaje, że to się zaczyna, super, wiesz, tak. Jak masz 5-latek i tam jedni mają tak, inni mają tak, z domu różne rzeczy tam nasiąkają, pewnie genetycznie też, ale różne rzeczy tam wpływają, co ich spotka w szkole, no takie, to jest chyba bardzo skomplikowane, czy ktoś się potem rwie do przodu, czy raczej no tak zachowawczo bardziej.
Pewnie. No, taki jest
Go on.
Jest taki jakby śmieszny paradoks tego, że jeszcze na naszym etapie jakby wielkości firmy jakby tak naprawdę chcesz zatrudnić ludzi, którzy są trochę podobni do ciebie, nie? Tacy, którzy właśnie sami znajdą ten problem, sami trywialne decyzje, sami oni je podejmą, sami właśnie będą tacy proaktywni, tylko że tacy ludzie jakby oni chcą na przykład zrobić swoją firmę, nie? Albo więcej pieniędzy, albo jakby raczej ich motywuje to, że sami coś zrobią i chcą sami coś robić.
Ale jeszcze na przykład nie mają projektu, nie? Więc jakby chcą się poduszyć, chcą zobaczyć, być jakby... No. Ktoś inny ma być guinea pig, nie? A później ten... Dla mnie to jest właśnie idealny pracownik tak naprawdę, nie? Bo chcesz, żeby mu się powiodło, chcesz, żeby dał z siebie wszystko, chcesz, żeby się nauczył i chcesz, żeby później poszedł w świat i robił swoje tak naprawdę, no bo też w zależności na jakim etapie jesteś, nie? Tak jak Kuba powiedział, jak jesteś małą jeszcze firmą, to potrzebujesz takich generalists, nie? Że właśnie mają, jak to się mówi, że wearing...
Wiele kapeluszy mogą założyć.
Tak, wiele kapeluszy, tak. Ale później jak firma się rozszerza, no to chcesz już takie osoby, które są wyspecjalizowane w danej rzeczy, czy właśnie no mają tą wiedzę.
Tak, dajesz im specyfikację, wielki dzbanek kawy i oni konwertują tą specyfikację i kawę w kod.
Na funty. To jest idealna wersja.
Nie, ale na przykład ostatnio tam czytałam, że na przykład Monzo, nie? Ten duży bank tam w Polsce nie jest aż taki, nie jest chyba jeszcze w Polsce. Jak Revolut, nie? Więc Monzo, założyciel, powiedział, że on namawia osoby, które już są od dawnych lat w tej firmie, od początków jakby, żeby zrezygnowały, żeby odeszły. Tam wiesz, daje jakąś kasę czy coś, Bo wiele osób są w rolach i robią rzeczy, które nie pasują do tego profilu w firmie, nie? Że firma potrzebuje innych osób. Pewnie im to taniej wychodzi, żeby same odeszły, niż żebyś płaciło severance.
To teraz jak was słucham, to zapytam was jeszcze o ten moment, no bo zakładam, że oboje wcześniej pracowaliście u kogoś, no i mieliście jakąś małą kupeczkę funcików, no i potem była taka decyzja, no dobra, no to teraz otwieramy ten biznes i no może się okazać, że nic z tego nie będzie, albo pierwsza pensja będzie 3 razy mniejsza niż ta do tej pory. No, obstawiam, że to mogły być takie decyzje. No. Możecie opowiedzieć?
Kuba doszedł do Andrzej, nie wiem, 4 lata temu? Coś takiego, 5 lat temu? Później. Ja zaczęłam to z takim moim kumplem, bo właśnie tak konsultingowa, bo ja jestem właśnie, byłam wcześniej w management consulting, w bankowości. Bolało mnie to, że musiałam robić właśnie takie rzeczy typu znajdywanie informacji, tworzenie formułek, czy tam te Excele, czy właśnie PowerPointy, te raporty, których nikt nie czytał, ale musiało to być flagowane, że jest zrobione. Kuba wcześniej pracował w...
Tak, no wiadomo, że masz decyzję taką... że wiesz, że tak naprawdę ta pensja pewnie będzie nieskończenie mniejsza, bo będzie zerowa i to nie przez pierwszy miesiąc, tylko przez następne 6 może. Jakby nie wiesz do końca tego, czasami masz coś nagrane, a czasami jakby nie. Może u mnie o tyle miałem zawsze takie myślenie, no że jak coś się nie uda, no to co, no to kończę i szukam pracy, prawda? No i gdzieś tam... To jest właśnie no może takie trochę złudne, a trochę też takie uprzywilejowane myślenie, no że to, co mówiłeś wcześniej, że no w technologii tak się zawsze zatrudnia, więc zawsze znajdę tą pracę, gdzie by klepać tego kobola w JP Morganie. Więc jakby no gdzieś tam zawsze to z tyłu głowy było, czy nawet czasami jest, no że mówię, a dobra, walić to wszystko i jakby... No co, no jesteśmy młodzi, zawsze jest, powiedzmy, czas, żeby gdzieś tam coś innego zacząć robić.
Chodzi mi o to, ten moment decyzji. Poszliście na przysłowiowe piwo i stwierdziliście, to teraz? Godzinę rozmyślań nad tamizą rzucania kamyków i głębokich filozoficznych rozkmin.
No wiesz co, myślę, że to tak naprawdę, przynajmniej z mojej strony, to od lat to ci gdzieś tam bąbluje z tyłu głowy, prawda? Może jakby nie ten konkretny pomysł, ale coś chciałbym tak naprawdę samemu coś zrobić. Chciałbym nauczyć się tych salesów, chciałbym zrobić to i tamto. To jest tak jak z takim overnight success, nie? To nigdy nie jest tak, że to jest ten moment. To tak wygląda, że o, dobra, no nagle podjąłem decyzję, odszedłem z pracy i tak dalej, ale no to jest zawsze przez miesiące czy lata gdzieś tam, jak właśnie trochę się tam gotuje, prawda? Znaczy, ta żaba, no.
Ta żaba?
Dokładnie.
Żaba. No, dopóki się, tak, się trzeba wyskoczyć. Zanim się gotuję. Mi to łatwiej było trochę podjąć decyzję, chociaż zawsze jakby czułam, że nie pasuje do korporacji, szczególnie, że nie pasuje, ale chciałam z Polski, jadę do Londynu, tam studiuję, później myślę sobie, dobra, będę pracować tak jak w tych filmach, w takim dużym biurowcu.
No, w City, w tym City, ogórku,
tak, w ogórku
za miliony, rozumiem.
W ogórku miliony, będę jeździć jako konsultant, będę jeździć po najfajniejszych miejscach, będę doradzać klientom, będę spać w super hotelach. Nie no dobra, aż tak naiwna nie byłam, ale to jest inna historia. W każdym razie, no właśnie, nie czułam, że to jest dla mnie, ale też jakby później zaczęłam jakby widzieć i czytać i słuchać innych osób, które też weszły w tą ścieżkę przedsiębiorczości, że no takie osoby przedsiębiorcze, czy to właśnie tacy entrepreneurs, startupers, są do dupy pracownikami tak naprawdę, nie? Bo ciężko jest nam robić rzeczy, szczególnie jeśli one nie mają sensu dla nas. Wiadomo, są różne firmy, ja trafiłam do takich, które po prostu pomogły mi szybciej podjąć tę decyzję, ale są na pewno takie, które no, są takie na przykład role, takie entrepreneurship, że w środku robisz innowacje i to jest super. Gdybym do czegoś takiego doszła, jakby była w czymś takim, to pewnie jeszcze bym tam mogła być, ale nie. Nie było to w mojej ścieżce. Ale to jest trudne, nie? Bo musisz się nauczyć odpowiedzialności, no, musisz wydorośleć i musisz sam sobie zaplanować życie i te zadania, tak? No, nie masz takiego zadania domowego, tak jak nie wiem, szef ci daje, dobra, zrób mi ten raport i to, tylko ty, jak nie zrobisz tego telefonu do klienta, czy tam do prospektu, no to nic się nie stanie, nie? Jeśli nie będziesz go tam próbowała na wining and dining wyciągnąć, no to właśnie, no to nie będzie tego projektu, więc to jest fajne i To jest takie większe wyzwanie. No i czułam, że chciałabym być wśród ludzi. Bardzo mi się podobały zawsze praca w technologii, bo to jest jakby bardzo demokratyczne i merytoryczne i sky's the limit, albo not even. I chciałam też być wśród ludzi, wśród ambitnych, wśród jakby takich ludzi, którzy chcą zmieniać, make the world a better place, tak? Więc myślałam, że dobra, to jest to, co chciałabym zrobić. No i szukamy tego swojego miejsca na ziemi.
Ale jak samą decyzję podjęłaś, to ona się też mieliła długo z tyłu głowy, czy...
Nie, wiesz co, nie zwolnili.
A ułatwili ci to po prostu.
Ułatwili mnie, ale wiesz co, jakby ja do tego dążyłam tak naprawdę, więc nie zwolnili na moich zasadach, bo mi dali jeszcze ten severance, więc miałam sobie tą kasę. Nie zwolnili z dwóch firm, ale ta firma była o tyle fajna, że... A nie, to była wcześniejsza, dobra. Więc każda ta firma była też fajna, bo zwolnili mnie nie, jakby nie, że nielegalnie, ze złych powodów, tak, że jakby stwierdzili, że na przykład to była taka sytuacja, że skończyło im się projekt w naszym dziale, zwalniali ludzi i chcieli ich zwalniać bez tego severance. No i mi powiedzieli, że jakby nie powiedziałam im, że ja tworzę swój biznes na boku, bo ja wtedy miałam jeszcze jakąś inną firmę, robiłam tak jakby design, taki branding, takie rzeczy graficzne, a oni wiedzieli, byli poinformowani, więc mój szef się za mną wstawił, którego też zwolnili wcześniej, więc wszystko fajnie, mogliśmy iść do sądu, powiedzieli nie, proszę nie, dali mi ten amicable package. Ja mówię, dziękuję, do
odprawę.
Widzenia. Nie róbcie tak odprawę, ale no, to nie jest odprawa. Jak nie idziesz do sądu, to firma się
takie
godzi.
Ugoda taka.
Ugoda właśnie. Pokazałam, że nie zadzierać ze mną. No i to mi pozwoliło trochę mieć też kasy, żeby tam sobie już myśleć o swoich rzeczach.
Brzmi jak niezły pomysł, jak przejść do startupu.
Ale na przykład, nie? Ale wiesz, to 50-50 jest.
Nie zawsze się musi udać, jasne. Choć nie wiem, czy pamiętacie tą scenę Fight Clubu, gdzie on się bije w biurze i potem idzie do szefa i wychodzi to tak, że w sumie to inni z boku widzą, że ten szef go pobił i też dostaje odprawę i wtedy zaczyna się jego nowe życie. Więc
no, myślę, że dobra strategia.
Brzmi podobnie.
Nie róbcie tego w domu.
Nie zalecamy, tylko opowiadamy.
Ale jakby co, no to możecie do mnie napisać. No jakieś, albo zrobię następny post o tym. How to do.
To teraz jeszcze ostatnie pytanie do Kuby, bo domyślam się, że jesteś w takim miejscu, w którym czasami ci się chce jeszcze pokodować i to jest tam ta dopamina wali, a potem trzeba robić faktury, jechać na prezentacje i tym podobne rzeczy. No i jak z tym żyjesz? Jak żyjesz między tymi dwoma światami?
Tak, no to jest super pytanie i dokładnie tak jest, bo mam już naprawdę podziurki w nosie, pisania jakichś proposali, dokumentów i tak dalej, już tylko chciałbym pokodować. No jakoś mi się to udaje, wiesz, no skończę te proposale i mówię, a dobra, to teraz mam ten feature, który chciałem zrobić, albo robię na przykład jakiś proof of concept jeszcze mniejszy i czegoś małego, więc wtedy sobie wycinam czas, żeby coś takiego zrobić, więc nadal tak mogę. Niestety pewnie niedługo może już tak nie będzie, bo że naprawdę nie będę miał czasu, naprawdę będą inne rzeczy, które mnożą ten mój zasięg, to co mogę zrobić, nie? No bo wiadomo, że jak odblokujesz problem dla 5 osób, no to one zrobią więcej niż ty zrobisz w tą godzinę na przykład, nie?
Ja pytam o to, bo z jednej strony no, co jakiś czas się trafia mi tu jakiś gość, który stoi w tym rozkroku, ale zawsze mi pozostaje takie pytanie, czy po tej zmianie trzeba sobie to wytłumaczyć, że okej, teraz jestem szczęśliwy, bo zarządzam teamem 20 programistów, ale wytłumaczyć tak na poziomie logiki, czy to jest trochę takie, wiesz, zepchnięcie tej twojej potrzeby podstawowej, no to teraz ją schowam tutaj do pudełka na buty, teraz jestem pan, który zarządza programistami, a nie tworzy swoimi rękami, bo przyznaję, że mnie to też czasami gnębi, więc jakby dlatego pytam.
Tak, dokładnie tak to zrozumiałem, co mówisz. Ja może skoczyłem za daleko, jakby no, że to jest mój tok myślenia, że ej, okej, no nie mogę tego teraz zrobić, no bo mam te jakby rzeczy, które będą miały większy impact i muszę je zrobić, mimo że wolałbym tak naprawdę w tym momencie, no dokładnie, stworzyć coś rynkowo. To co Kamila na przykład opowiadała też o tym, że robi Oishie, bo chce takie namacalne rzeczy robić. Ja też to mam. Czasami nie z programowaniem, ale że chciałbym no, coś porobić rękoma, coś fizycznego, tam jakiegoś robota zbudować, ale to też zawsze o jakieś programowanie zahaczy, bo musisz zaprogramować sztuczną inteligencję, która będzie tego robota tam sterowała. No jakby no, nie ma prostej odpowiedzi na to. Wiadomo, że to jest problem, no i jakby on się pojawia, no bo masz inne rzeczy, które wiesz, że na przykład są ważniejsze albo mają większy impact i musisz je zrobić. No i co, no tak jest. No nigdy nie ma chyba tak, że 100% jest takich fajnych rzeczy, które chciałbyś robić w tym momencie. Nie?
Dziękuję wam za rozmowę. Świetnie się rozmawiało. Mam nadzieję, że dacie się zaprosić, poopowiadać o kolejnych podbojach świata i różnych ciekawych, mam nadzieję, że raczej pozytywnych case'ach niż takich właśnie smutnawych.
Znaczy wiesz, no te smutnawy też
one
mogą
też uczą.
Być dobrą nauczką, tak.
Tak,
tak, tak. No. Tylko no. One uczą, te pozytywne nie uczą.
Nie uczą. No, no więc polecamy się na przyszłość.
Tak. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.
Również. Pa, miłego dnia.
Cześć.